mamy godzinę 17.25, to my już lekko spóźnieni pędzimy do studia w gmachu Pasty, gdzie czeka na Państwa Jaśmina Nowak i pewnie przy telefonie już jest Maciej Jastrzębski, czyli przegląd prasy arabskiej przed nami.
Dokładnie tak, oddajemy głos. Maciej Jastrzębski, dziennikarz zajmujący się tematyką Bliskiego Wschodu, a Państwo go znają zapewne z przeglądu prasy arabskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Tak patrzę na stronę Radia Wnet i czytam cytat z pana redaktora Bogatko. Czy rządy wiedzą coś, czego my nie wiemy? A to jest pytanie w kontekście koronawirusa. Na pewno rząd irański coś wie, czego my wszyscy nie wiemy, ale do tego zaraz przejdziemy. Napisała o tym Al Arabiya i od tego zaczniemy nasz dzisiejszy reportaż ze sytuacji koronawirusa na Bliskim Wschodzie. Pierwszy artykuł Al Arabiya to koronawirus zbiera żniwo wśród irańskiej wierchuszki. Powołując się na magazyn Atlantic, Al Arabiya napisała, że faktyczna liczba zachorowań na COVID-19 w Iranie może być większa niż liczby ujawniane przez irański rząd. Oficjalne statystyki irańskiego Ministerstwa Zdrowia ze środy wskazują, że Iran odnotował 1135 zgonów oraz 17361 przypadków zachorowań wywołanych przez koronawirusa. Z kolei dziennik Washington Post zasugerował, powołując się na zdjęcia satelitarne, że w mieście Qom, będącym jednym z największych ognisk zapalnych COVID-19 w Iranie, wykopano masowe groby, w których składano zmarłych z powodu choroby niesionej przez COVID-19. Z innych rejonów Iranu również dochodzą wieści o rzekomym grzebaniu więcej niż jednej osoby w grobach przeznaczonych dla ofiar patogenu. Wirus sieje spustoszenie także w strukturach rządowych. Ostatnio jego ofiarą padł członek Rady Eksperckiej Hashim Fatai Fulbayrani. Tutaj należy się mój komentarz. Rada Ekspercka to 88-osobowe ciało złożone z irańskich duchownych, którego zadaniem jest wybór, kontrola i odwoływanie najwyższego przywódcy. Właśnie ta rada wybrała Alego Chameneja na ten urząd. Ciało to ma kompetencje odwołania go w przypadku niezdolności do sprawowania funkcji lub utraty niezbędnych ku temu kwalifikacji. Prawdopodobnie to właśnie dlatego informacje na temat zdrowia Chameneja są tak szczątkowe i ściśle chronione, ale wróćmy do treści artykułu. W zeszłym tygodniu poinformowano o tym, że 74-letni były minister spraw zagranicznych Iranu Ali Akbar Velayati został zarażony koronawirusem. Al Arabiya zwraca uwagę, że człowiek ten miewał osobiste kontakty z samym Alim Chameneim. Jeżeli Velayati umrze, będzie to najwyższa pod względem hierarchii ofiara, jaką poniósł rząd Iranu w ostatnim czasie, zaraz po zabiciu dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Kasema Soleimaniego przez amerykańskie siły. Przypomnę tylko, że Soleimani nie zmarł z powodu infekcji koronawirusem, był to wręcz atak bezpośredni na niego. Co do samego Chameneja, ostatnio publicznie pojawiał się wyjątkowo rzadko, głównie podczas uroczystości i wydarzeń, gdzie jego obecność była niezbędna. Zaś absencja mogłaby podsycić plotki tak u jego zwolenników, jak i przeciwników o tym, że został on zainfekowany COVID-19. Już odwołanie obchodów perskiego Nowego Roku w Meszhedzie, podczas których tradycyjnie najwyższy przywódca daje mowę, wywołało duże zmieszanie w opinii publicznej. Bez względu na to, czy Chamenei przetrwa pandemię koronawirusa, czy nie, Al Arabiya uważa, że po jej zakończeniu dojdzie do przewrotu w Iranie, którego motorem będą sfrustrowani pracownicy obecnie trzymani w domowych kwarantannach. Ja tutaj tylko jeszcze pragnę przypomnieć, że Al Arabiya jest agencją informacyjną bardzo blisko związaną z rodziną Saudów, z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dlatego też plan tego artykułu jest taki, który sugeruje, że dobrze by się stało, gdyby to się właśnie stało w Iranie. Natomiast to trzeba mieć na względzie, brać poprawkę na to. Drugi artykuł od Al Arabiya mówi o tym, że ujawniono szokujące szczegóły dotyczące drugiej ofiary koronawirusa w Egipcie. Hayam Amer jest egipską posłanką i ciotką Ahmeda Alego Amra, będącego drugą ofiarą koronawirusa w Egipcie. Hayam ujawniła, że w trakcie hospitalizacji poddano jej bratanka testowi na koronawirusa. Wynik był negatywny. Nowina ta zachęciła rodzinę, w tym żonę oraz jego 9-letnią i 2,5-letnią córkę, do odwiedzenia hospitalizowanego ojca. Jednak po 3 godzinach od wizyty administracja szpitala skontaktowała się z Hayam, aby poinformować, że doszło do tragicznej pomyłki, albowiem faktycznie wynik testu był pozytywny. Po ujawnieniu kompromitującej informacji przeprowadzono testy na członkach rodziny, którzy widzieli się z Ahmedem Alim Amrem, i u wszystkich z nich potwierdzono obecność koronawirusa. A tym samym 2,5-letnia córka stała się najmłodszą osobą zarażoną COVID-19 w Egipcie. Tymczasem katarskie linie lotnicze zwalniają 200 filipińskich pracowników. Filipiński sekretarz pracy i zatrudnienia Sylwester Bello III poinformował, że Qatar Airways nagle zwolniły około 200 filipińskich pracowników pracujących w Katarze. Bliskowschodni przewoźnik oświadczył, że zwolnienie zostało wymuszone sytuacją rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Minister zwrócił się do linii lotniczych z prośbą o bardziej zasadne uzasadnienie takiej decyzji. Prośba pozostała jednak bez odpowiedzi. Pośród zwolnionych są inżynierowie oraz obsługa Qatar Airways. Katarskie linie lotnicze poinformowały również o odnotowaniu strat już po raz trzeci w bieżącym roku finansowym. Co do samego państwa Kataru, to objęło ono wszystkich obcokrajowców zakazem wstępu na swoje terytorium celem powstrzymania proliferacji koronawirusa, który w Katarze zaraził już 442 osoby. Tymczasem Zjednoczone Emiraty Arabskie nakładają na swoich obywateli zakaz podróży zagranicznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich zabroniło obywatelom Emiratów podróży zagranicznych, począwszy od środy aż do odwołania. Jakby tego było mało, to Sudan nie zezwolił również na lądowanie tureckiego samolotu, co doprowadziło do kryzysu między Ankarą a Chartumem. Samolotowi tureckich linii lotniczych podróżującemu pod numerem lotu TK-680 nie zezwolono na lądowanie w Sudanie w trosce o możliwość rozprzestrzenienia się koronawirusa w tymże kraju. Samolot został zawrócony do Stambułu, gdzie został później poddany abordażowi przez turecką policję, którego celem było zmuszenie do opuszczenia pokładu 37 sudańskich obywateli domagających się zapewnienia im transportu z powrotem do domu, do Sudanu. Rada Suwerenności Sudanu, będąca tymczasowym ciałem rządzącym państwem sudańskim, ogłosiła w poniedziałek stan zagrożenia epidemicznego w kraju. Rada postanowiła zamknąć wszystkie lotniska i lądowe przejścia graniczne z wyłączeniem przepraw transportowych, dostawczych, humanitarnych i handlowych. Jak poinformowała Sudańska Agencja Informacyjna, zamknięto także uniwersytety, zaś wszystkie wydarzenia kulturalne, sportowe i akademickie zostały odwołane. Wszystkie wydarzenia sportowe mają odbywać się bez udziału widowni. Tak zadecydował minister sportu. Natomiast agencja Reuters poinformowała w poniedziałek, że tego samego dnia, właśnie w poniedziałek, w Bahrajnie odnotowano pierwszy przypadek śmiertelny koronawirusa. Jest to nie tylko pierwsza ofiara COVID-19 w samym Bahrajnie, ale i na Półwyspie Arabskim. Zmarły miał 65 lat i równoległe dolegliwości zdrowotne. A teraz na zakończenie bardzo ciekawa wiadomość, czy też komunikat agencji Annaba. Annaba jest jedną z kilku agencji informacyjnych państwa islamskiego. Proszę też nie mylić z agencją Annaba w Bahrajnie, a mówimy tutaj o Annaba podległej państwu islamskiemu. I cóż, wygląda na to, że koronawirus łączy, a łączy nie tylko lokalnie, lecz również globalnie, czasami z tymi, z którymi no, nie chcielibyśmy mieć do czynienia. Tak jak powiedziałem, właśnie przez agencję Annaba państwo islamskie opublikowało na łamach swojej tejże właśnie agencji wskazówki co do tego, jak prawowity muzułmanin powinien postępować w obliczu zarazy koronawirusa. Wszystkie wskazówki znalazły rzecz jasna źródło w szarii. To jest w prawie muzułmańskim zawartym w Koranie i Hadithach, czyli przypowieściach o proroku Mahomecie. Ja tutaj sobie kilka sugestii właśnie takich koranicznych pozwolę przytoczyć. Pisze ta Agencja Państwa Islamskiego: nakazem wiary jest wierzyć, że choroby nie spadają na ludzi same z siebie, a jedynie z woli Boga. I agencja pisze dalej: powołując się na autorytet Abu Hurajry, niech Bóg mu błogosławi, przytaczamy jego słowa, w których rzekł, cytat: wsłaniec Boga, módl się za nim Bożej wysławiaj. To jest taka formułka, którą zawsze stosuje się przy imieniu albo przy wspomnieniu Muhammada, tak robią bardzo mocno wierzący lub radykalni muzułmanie. Posłaniec Boga powiedział: nie ma żadnej zarazy, żadnego złego omenu, żadnej zaklętej sowy, żadnego świętego miesiąca wojny Safar. Tutaj mój komentarz. Abu Huraira był jednym z towarzyszy Mahometa. Znał go osobiście, dlatego jest jednym z autorów i autorytetów w islamskim prawodawstwie. Zacytowany fragment może być interpretowany wielorako. Dla islamistów z ISIS istotnym było potwierdzenie tezy, że nic złego nie jest autonomiczne i nie jest autonomicznym bytem niezależnym od Boga. A jeżeli zdarzają się tragedie, to jest to z woli wszechwiedzącego, mądrego Boga. Jest to tak zwany dopust Boży po prostu. Natomiast zacytowany hadith dotyczy przede wszystkim pogańskich wierzeń, czyli islamskich wierzeń w złowrogie znaki, w dusze wiedźmy, zaklęte w sowy, to, że co drugi rok bojuje się w miesiącu Safr. A więc wszystkiego tego, z czym Muhammad musiał skończyć, aby ukrócić praktyki zabobonne i niesprzyjające sprawnemu działaniu ummy, czyli z społeczności muzułmańskich wiernych. Jeszcze zacytuję może jeden lub dwa z takich nakazów. O, to będzie dobre. Radzi się myć ręce przed zanurzeniem ich w naczyniach, tak pisze agencja Annaba, a uzasadnienie tego jest takie. Posłannik Boga, i znowu ta sama formułka, powiedział: gdy któryś z was przebudzi się ze snu, nie pozwólcie mu nurzać jego rąk w naczyniu, dopóki ich trzykrotnie nie umyje, albowiem nie wie on, gdzie ręce jego noc spędziły. Ja ufam, że wszyscy słuchacze Radia Wnet wiedzą, że ich noce spędzają, gdzie ich ręce spędzają noce. Życzę wszystkim zdrowia, kłaniam się pani redaktor i wszystkim naszym słuchaczom. Więcej szczegółów odnośnie właśnie tego komunikatu Agencji Państwa Islamskiego prawdopodobnie będzie dostępne na stronie Radia Wnet.
I my również bardzo serdecznie dziękujemy. To był Maciej Jastrzębski i przegląd prasy arabskiej. Teraz na zegarach wybiła godzina 17:38 i my, drodzy Państwo, udamy się w muzyczną podróż. 4 lata temu bracia Cugowscy nagrali ze swoim tatą taki oto utwór: Znów pora w drogę.